Napoleon nie wykazał żadnego zainteresowania komitetami Snowballa. Jego zdaniem daleko ważniejsze od czegokolwiek, co można by uczynić dla dorosłych zwierząt, było odpowiednie wychowanie młodych. Wkrótce po zakończeniu sianokosów Jessie i Bluebell oszczeniły się, wydając na świat 9 silnych piesków. Gdy tylko przestali ssać, Napoleon odebrał je matkom, zapewniając, że odtąd sam będzie odpowiadał za jej wychowanie. Umieścił szczenięta na strychu, dokąd można było wejść tylko po drabinie z siodlarni, i trzymał je w takim odosobnieniu, że wkrótce o nich zapomniano. Niebawem wyszło na jaw, gdzie znikało mleko. Świnie wlewali je sobie codziennie do karmy. Tymczasem dojrzewały wczesne odmiany jabłek, a trawa w sadzie pokryła się owocami, które strącił wiatr. Zwierzęta były święcie przekonane, że spady zostaną podzielone porówno. Jednak pewnego dnia ogłoszono, że mają zostać zebrane i przeniesione do siodlarni dla świń. Dały się słyszeć sarkania, ale nie odniosły żadnego skutku. Wszystkie świnie były w tym punkcie zgodne. Nawet Snowball i Napoleon. Niezbędnych wyjaśnień udzielił Squealer. Towarzysze, kwiczał głośno, chyba nie sądzicie. Mam nadzieję, że my zjadamy jabłka i mleko, bo jesteśmy samolubni i żądamy przywilejów. Tak naprawdę wielu z nas nie lubi ani jednego, ani drugiego. Sam nie przepadam za jabłkami. Naszym jedynym celem jest zachowanie zdrowia. Mleko i jabłka, dowiodła tego nauka, towarzysze, zawierają substancje niezbędne dla dobrego samopoczucia świń. My, świnie, pracujemy bowiem umysłami. Całe zarządzanie folwarkiem i jego organizacja spoczywają na naszych głowach. Dzień i noc trwamy na straży waszego dobrobytu. To dla waszego dobra pijemy mleko i zjadamy jabłka. Czy wiecie, co by było, gdybyśmy zaniedbali obowiązki? Wróciłby Jones. Tak, wróciłby Jones. Czy aby na pewno, towarzysze? Kwiczał Squealer niemal z nutą błagania w głosie, kiwając się z boku na bok i szybko poruszając ogonkiem. Czy aby na pewno nie ma wśród was nikogo, kto chciałby powrotu Jonesa? Istotnie, jeśli zwierzęta były czegokolwiek zupełnie pewne, to tego, że nie chcą powrotu Jonesa. Wobec takiego argumentu nie miały już nic do powiedzenia. Konieczność utrzymania świń w dobrym zdrowiu była aż nadto przekonywająca. Bez dalszych sporów wyrażono zatem zgodę, by zarówno mleko, jak strącone przez wiatr jabłka oraz większość dojrzałych owoców, gdy zbierze się je z drzew, przypadły wyłącznie świniom. U schyłku lata o wydarzeniach na folwarku wiedziano już w całej okolicy. Snowball i Napoleon codziennie wysyłali stado gołębi, którym nakazano odwiedzać zwierzęta z sąsiednich folwarków, opowiadać im o powstaniu i uczyć melodii hymnu Zwierzęta Anglii. Pan Jones przesiadywał w pubie pod Czerwonym Lwem w Willingdon, skarżąc się każdemu, kto go tylko chciał wysłuchać, na krzyczącą niesprawiedliwość, jakiej doznał. Oto został wygnany z własnego majątku przez bandę podłych bydląt. Inni gospodarze współczuli mu z całego serca, początkowo jednak żaden nie kwapił się z pomocą. Każdy przemyśliwał skrycie, jakie korzyści mógłby wyciągnąć z tarapatów sąsiada. Na szczęście dla zwierząt właściciele dwóch przyległych gospodarstw stale darli ze sobą koty. Pierwszy folwark, Foxwood, był rozległy, zaniedbany i zacofany. Na pola wdzierał się las, pastwiska zostały wyjałowione, a większość ogrodzeń uległa zniszczeniu. Właściciel tej ruiny, pan Pilkington, był niefrasobliwym dżentelmenem, któremu całe dnie schodziły na łowieniu ryb lub polowaniu, w zależności od sezonu. Drugie gospodarstwo, zwane Pinchfield, było mniejsze i lepiej utrzymane. Jego właściciel, niejaki Frederick, sprytny, przebiegły jegomość, wiecznie uwikłany w procesy sądowe, znany był w okolicy z głowy do interesów. Ci dwaj nie cierpieli się do tego stopnia, że w żaden sposób nie mogli dojść do jakiegokolwiek porozumienia, nawet jeśli obu przyniosłoby ono pożytek. Tym niemniej obaj przerazili się powstaniem i starali się za wszelką cenę nie dopuścić, by ich własne zwierzęta dowiedziały się zbyt wiele o rebelii. Początkowo udawali, iż pomysł, że jakieś zwierzęta mogłyby samodzielnie prowadzić gospodarstwo, bardzo ich ubawił. Przecież skończy się to najwyżej po 2 tygodniach, szydzili. Głosili wszem i wobec, iż zwierzęta w folwarku dworskim, używali dawnej nazwy, ponieważ słowa folwark zwierzęcy nigdy by im nie przeszły przez gardło, toczą między sobą nieustanne bójki, a na dobitkę szybko zmierzają do śmierci głodowej. Gdy jednak okazało się, że jakoś nie zdychają z głodu, Friedrich i Pilkington zmienili front i odtąd można było od nich usłyszeć, że na folwarku dzieją się okrutne niegodziwości. Tamtejsze zwierzęta, twierdzili z przekonaniem, pożerają się wzajemnie. Silniejsze torturują słabsze rozpalonymi do czerwoności podkowami, a samce mają wspólne samice. Oto do czego prowadzi łamanie praw natury, powiadali sąsiedzi pana Jonesa. Jednak ich opowieściom nie dawano całkowicie wiary.